Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Święta to czas rodzinny. Często wspominamy też naszych przodków i miejsca, w których żyli. A na Pomorzu wiele rodzin ma kresowe korzenie. Dziś więc powędrujemy do jednego z kościołów na dawnych Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. O kościele świętej Marii Magdaleny we Lwowie opowiedzą teraz Piotr Zubowski i Janusz Mazur z Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek chciałabym zapytać, jaką pozycję w ogóle miał kościół świętej Marii Magdaleny we Lwowie?
Kiedy spojrzymy na panoramę miasta współcześnie, opowiadamy o tym również na kartach książki, która została poświęcona kościołowi świętej Marii Magdaleny, to bardzo często dostrzegamy wieże kościołów, które we Lwowie cały czas się znajdują, zarówno w tym ścisłym, historycznym centrum miasta, jak i można powiedzieć na jego przedmieściach. Mamy tutaj na myśli głównie katedry tych najważniejszych wyznań, które we Lwowie dominowały. Katedrę rzymskokatolicką Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny tuż obok rynku. Mamy na myśli katedrę również katolicką, ale obrządku ormiańskiego. Katedrę grecko-katolicką Świętego Jura troszkę dalej. I również inne kościoły. Kościół świętej Marii Magdaleny na przedmieściu Halickim, nieopodal Politechniki Lwowskiej, był niezwykle ważną świątynią, raz ze względu na status mieszkańców, którzy właśnie w tej części miasta mieszkali. Mówiło się bardzo często o kościele świętej Marii Magdaleny i o parafii, że była to parafia mocno inteligencka właśnie ze względu na Politechnikę. No i była to też jedna z najludniejszych parafii przed wojną. 18 tysięcy wiernych. Tutaj też pokłosiem tak dużej liczby wiernych było to, że w latach 30. powstała filia parafii, kaplica, którą wybudowano na Kulparkowie. No i też jeśli chodzi o rangę tego kościoła, no to taki przodujący ośrodek duszpasterski. Różne wątki, różne historie związane z historią miasta, tak w okresie międzywojennym, ale również wcześniej, które cały czas w kontekście tego kościoła możemy czytać.
To mówił Piotr Zubowski, a zwrócę się teraz do pana Janusza Mazura. To jest kościół, który ma dosyć długą historię, to nie jest tylko ta przedwojenna historia.
Budowa kościoła wiąże się z, właśnie jak mówi pan dyrektor, z zabudową przedmieść lwowskich, która dokonywała się oczywiście trochę w różnych okolicznościach, ale mniej więcej od XVI-XVII wieku. I tak Sykstówka, jest pojawia taka piękna nazwa, folwark należący do rodziny Sykstów, takich patrycjuszy miejskich, jeden z nich był nawet burmistrzem miasta, bardzo ważną rolę spełniał na początku XVII wieku. Była cała ulica Sykstówka, która była jedną z najstarszych ulic Lwowa, obecnie jest to Petra Droszenki. Po Sykstach majątek przed ręce prywatne, szlacheckie, a ci z kolei przekazali je Dominikanom. A Dominikanie lwowscy, to jest cała historia cudownego rozwoju monastycyzmu. Łącznie w Lwowie było 4 klasztory, 3 męskie, 1 żeński. I ten właśnie na przedmieściu halickim, stawiony za murami, właśnie ulokowany został na Sykstówce. Wcześniej była kaplica drewniana i na jej miejscu już w latach 30. powstał kościół świętej Marii Magdaleny. Zachował swoje wezwanie jeszcze z tej kaplicy drewnianej.
Jakie były losy powojenne tej świątyni? Bo wiadomo, Lwów został już poza granicą Polski.
Można powiedzieć, że te losy splotły się z historią naszego miasta, miasta, z którego przyjeżdżamy, Lubaczowa, po II wojnie światowej. I też w jakiś sposób obrazują historię kościoła rzymskokatolickiego na całych Kresach Wschodnich. Jeśli myślimy o nich jako o tych ziemiach, które należały do Rzeczpospolitej i pozostały po wschodniej granicy naszego państwa. Czerwiec 1946 roku, również niezwykle ważna postać w kontekście kościoła świętej Marii Magdaleny, ksiądz Józef Kłos opuszcza tę parafię, zabierając ruchome wyposażenie świątyni, które trafia na tereny powojennej Polski, do miasteczka, do Cieszanowa, gdzie ksiądz Józef Kłos rozpoczyna posługę i tam obejmuje parafię. Kościół z czerwiec 46 ma zostać zamknięty, tak jak niemalże wszystkie kościoły we Lwowie. Tego losu nie podzieliła tylko katedra i kościół świętego Antoniego. jednak za sprawą kolejnego proboszcza tej parafii, księdza Zygmunta Truszkowskiego, to jest taka ciekawa historia, ale to odsyłam Państwa do książki, kontaktów księdza Zygmunta Truszkowskiego z samym Włodzimierzem Leninem. Po pierwsze, udaje mu się wyjść z więzienia, do które zostaje aresztowany przez NKWD za, co ciekawe, współpracę z gestapo i działalność antysowiecką, tak to określono, choć był to polski patriota. I dzięki księdzu Zygmuntowi Truszkowskiemu, później dzięki księdzu Zygmuntowi Hałuniewiczowi, też innym proboszczom, którzy pracowali w katedrze, udaje się prowadzić tę parafię jeszcze do roku 62, ale później zapada decyzja, aby ten kościół zamknąć. I tu też kontekst historyczny od tego XVII wieku do tego 46, początku XVII. Możemy wyobrazić sobie, jakie zmiany przechodził kościół tak w formie architektonicznej, jak i jakie zmiany przechodził w formie wnętrza, wyposażenia tego wnętrza. Piękne, barokowe wyposażenie, manierystyczny ołtarz ze scenami z życia świętej Marii Magdaleny, ołtarz z okresu międzywojennego. Można powiedzieć, ta ludna, bogata parafia miała to swoje odzwierciedlenie również w wyposażeniu świątyni i oczywiście piękne organy, które ufundowano ze składek parafian w latach 30. No, zapada decyzja, żeby kościół zamknąć. Zdecydowana większość tego wyposażenia, które pozostało na miejscu, jeśli chodzi o ołtarze boczne, zostaje zniszczona. Uratowano tylko część rzeźb, które znajdują się dzisiaj w zbiorach Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki w Lwowie, tutaj w oddziale w Olesku. Pojawiają się różne pomysły, co z kościołem zrobić. Najpierw myślano o tym, żeby to była hala maszyn Instytutu Politechnicznego, bo to sąsiedztwo z Politechniką nadal jest dość istotne. Potem sala taneczna, magazyn książek, sala sportowa. A od przełomu lat 60. i 70. z uwagi na to, że w Związku Sowieckim pojawia się moda na muzykę organową, dostrzeżono wartość instrumentu, który znajdował się we wnętrzu i rozpoczynają się tam koncerty na tyle mające popularność, że pod koniec lat 80. powstaje tam Dom Muzyki Organowej i Kameralnej, który funkcjonuje do dziś jako instytucja kultury miasta Lwowa, organizując liczne koncerty, organizując wystawy sztuki współczesnej i wiele innych wydarzeń kulturalnych. Ta działalność niestety, ten sposób może, bo sam charakter działalności kulturalnej, organizacja koncertów to nie do końca, ale sposób, w jaki ta działalność jest prowadzona, stoi w sporze z wiernymi Kościoła Świętej Marii Magdaleny, którzy mimo zamknięcia świątyni w tym mieście pozostali po wojnie, troszczyli się o ten obiekt. Tutaj też można powiedzieć historia z lat 50., kiedy kościół został wyremontowany po tych zniszczeniach drugowojennych. No i wierni, których obecność w tejże świątyni jest ograniczana co do minuty i co do centymetra, bo ta możliwość prowadzenia nabożeństw jest tam bardzo znikoma i wierni walczą od lat o to, aby tę świątynię odzyskać, ale właśnie wartość tego instrumentu jest tym, co na to nie pozwala.
O wystawie wirtualnej dotyczącej tego dziedzictwa, tego kościoła będziemy jeszcze za chwilkę mówić, ale chciałam podkreślić, że jedno zdjęcie bardzo mnie poruszyło na tej wystawie wirtualnej, którą zwiedzałam sobie w internecie. To jest organizacja uroczystości przed kościołem, czyli ci ludzie tak czują się związani z tym miejscem, że nawet przed kościołem organizują pewne praktyki religijne.
Kościół rzymskokatolicki to nie tylko liturgia, ale też różne nabożeństwa, procesje, jakaś manifestacja przywiązania do religii. Tu akurat na kartach książki i w przestrzeni wystawy wirtualnej pokazujemy procesje Bożego Ciała, które odbywają się w otoczeniu kościoła. Wierni starają się podkreślać tak jak mogą swoją obecność. No bardzo często we wnętrzu kościoła nie można różnych nabożeństw, drogi krzyżowej czy innych, które wiążą się z poruszaniem po świątyni, nie można ich organizować. Próbują to robić na zewnątrz właśnie.
W Gdańsku mamy wiele przykładów ewakuacji z kresów zabytków, które tutaj się znalazły, choćby dominikanie, którzy przywieźli ze sobą część zabytków i prezentowane są w kościele świętego Mikołaja w Gdańsku, czy też obraz Matki Boskiej z obrządku ormiańskiego, który jest prezentowany w kościele Piotra i Pawła. Jak odbyła się ta ewakuacja zabytków do Polski z kościoła Marii Magdaleny we Lwowie?
To było kilka warstw, kilka takich momentów istotnych. Ksiądz proboszcz Józef Kłos postanowił, że już na przełomie czerwca-lipca, prawdopodobnie w roku 1964, część tych najcenniejszych rzeczy wjedzie z Lwowa I taki transport liczący dokładnie 7 skrzyń trafił pod Libanową, więc dość daleko od Lwowa i dosłownie tam ten transport kierowany jest do przedksięcia wikarego, którym był znany nam na Podkarpaciu ksiądz Ignacy Tokarczuk, późniejszy metropolita przemyski. Ale rzeczywiście gro tych przedmiotów, które w tej chwili są po stronie polskiej, wyjechało w trakcie tej ostatniej fazy ewakuacji, ekspatriacji w czerwcu 1946 roku. Czyli już dosłownie ostatnie transporty z Lwowa dokonywały się w tym czasie. I wiemy z dokumentacji, z przekazów, z zapisków, że to był transport kolejowy. Wiadomo, że jeden z wagonów zaginął w trakcie tej podróży. Niezbyt odległy, prawda, bo to przez Medykę do Lubaczowa i stamtąd furmankami były te skrzynie już inne, przeważone do Cieszanowa, czy właściwie pod Cieszanów, bo Cieszanów był spalony. Prawdopodobnie one zawierały część archiwum, bibliotekę i właśnie te tytułowe skarby, czyli obrazy, parmenty liturgiczne, głównie złotnictwo oraz dużą ilość szat liturgicznych. I te obiekty stanowiły też i u nas w naszej wystawie taki główny temat przewodni. Oczywiście zaczęliśmy od ekspozycji skrzyń, bo okazało się, że dość dużo tych skrzyń, którym były te obiekty przewożone, zachowały się. One są oznaczone, że pochodzą z parafii świętej Marii Magdaleny z Lwowa.
Listy przewozowe, można
właśnie,
powiedzieć.
Właśnie, i były przechowywane przez ten okres na odnowionej już plebanii cieszynowskiej, w kościołach filialnych. Więc były skrzynie i była ich zawartość.
Co udało się zachować i teraz jest dostępne, po stronie polskiej oczywiście, i co państwo prezentują na tej wirtualnej wystawie, żeby każdy mógł kliknąć i zobaczyć?
Można otworzyć cały katalog obiektów, który zarówno na wystawie był prezentowany, jak i dzisiaj znajduje się w zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie i w zbiorach parafii świętego Wojciecha w Cieszanowie, czyli tej parafii, do której te obiekty trafiły. One z czasem, albo po tym, jak przestały być wykorzystywane w kulcie, albo za sprawą innych okoliczności, właśnie były przekazywane do naszej kolekcji. I tu staraliśmy się w przestrzeni wystawy wirtualnej i na kartach książki podzielić te obiekty na kategorie. Wśród nich między innymi złotnictwo, tkaniny, i tu zarówno szaty liturgiczne, ornaty, jak i szeroko pojęta bielizna ołtarzowa. Mamy również obiekty malarstwa. O każdej z tych kategorii można byłoby mówić. W wypadku zdjęć one obrazują życie parafii. To są zarówno zdjęcia z udzielania sakramentów, zdjęcia z pierwszej komunii, zdjęcia grupowe uczniów szkoły świętej Marii Magdaleny, zdjęcia z wnętrza świątyni, różne ujęcia samego kościoła, tak na fotografii, jak i na pocztówce w różnych okresach. Wśród tkanin liturgicznych pewnie moglibyśmy powiedzieć sporo o ornatach. Tutaj różne rodzaje haftów, różne rodzaje materiałów. Część ornatów bardzo charakterystyczna z tego względu, że one powstały w oparciu o pasy kontuszowe, więc miały tą historię zdecydowanie dłuższą. Mówimy też o obrazach. Głównie skupiamy się na dwóch obiektach. Jeden to obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Drugi obiekt to bardzo dobrej klasy obraz świętego Stanisława Kostki. To są te obiekty, które udało się uratować z wnętrza świątyni. Obraz świętego Stanisława Kostki, malowany najprawdopodobniej w latach 40., chociaż to budzi zdziwienie, jeśli spojrzy się na ramę tego obrazu, w której zwieńczeniu widzimy godło Rzeczypospolitej. I tu taka historia, o której pisze na kartach książki właśnie Janusz Mazur, kiedy najprawdopodobniej ten orzeł był zasłaniany kwiatami przez wiernych, tak żeby okupanci nie dostrzegli i nie zniszczyli tego obrazu. I też właśnie
on... A czy zachowały się zdjęcia właśnie z takich, powiedzmy, akcji oddolnych?
Zdjęć nabożeń z czasów sowieckiej okupacji nie mamy. Jest tylko już zdjęcie z pierwszej ostatniej Komunii Świętej, gdzie oczywiście dzieci pierwsze komunijne stoją właśnie przed tym obrazem, a ksiądz Józef Kłos zbiera je in komunii. Obraz rzeczywiście niezwykle piękny. To jest Stanisław Kaszubatowski, jeden z najwybitniejszych malarzy lwowskich tego ostatniego okresu w dziejach polskiego Lwowa. Obok tego obrazu święty Jan z Dukli, którego szukaliśmy dość długo i odnaleźliśmy to dopiero już po wystawie. Wisi w tej chwili u nas w konkatedrze. Stanisław Kostka oczywiście patron Lwowa i święty Jan z Dukli również. Więc obydwa obrazy znatoko świadczą o dziejach tego Lwowa, jego tradycjach religijnych, niewątpliwie.
Ten najważniejszy obraz Lwowa z katedry również został przeniesiony do Lubaczowa i okresowo był w nim eksponowany. Dzisiaj prezentowana jest kopia obrazu Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej. Ksiądz arcybiskup Eugeniusz Baziak rozpoczął, można powiedzieć, najważniejszy z okresów w historii naszego miasta, kiedy Lubaczów stał się jednym z centrów życia religijnego po II wojnie światowej i jako siedzibę archidiecezji odwiedzały go najważniejsze postacie z życia polskiego kościoła.
Mały Lubaczów, ale wielki duchem.
Zdecydowanie, tak.
Skarby Kresowej Świątyni, tak nazywa się ta książka, to praca zbiorowa. Zachęcamy do czytania jej, ale także do odwiedzania internetu. Gdzie dokładnie możemy tą wirtualną wystawę obejrzeć?
Tak, bo sporo mówimy o wystawie wirtualnej. Tam zobaczycie państwo tak teksty, które przygotowaliśmy, jak i bardzo dużo ikonografii. Można zobaczyć też film, który towarzyszy wystawie. Wystawę wirtualną zobaczymy na portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, który prowadzi województwo podkarpackie. I tam nie tylko skarby Kresowej Świątyni, ale inne wystawy wirtualne. Tam zobaczycie państwo też naszą kolekcję, zdigitalizowane obiekty mające swój kontekst w wyznaniach na Kresach. Też obiekty innych muzeów Podkarpacia, właśnie które mają prezentować za sprawą bardzo dobrych fotografii, jak i za pośrednictwem ścieżek tematycznych, materiałów edukacyjnych, biografii osób, rodów kresowych, to czym kiedyś była mocna Rzeczypospolita, czyli szerokimi wschodnimi połaciami kraju, które uważam, że tak ważne znaczenie i ważną pozycję mają dla historii i tożsamości naszego kraju dzisiaj.
Bardzo dziękuję za opowiedzenie o kościele świętej Marii Magdaleny w Lwowie. Naszymi gośćmi byli Piotr Zubowski i Janusz Mazur. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie
również.
Do usłyszenia, Marzena Bakowska.
Strefa historii.